pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani doktor Anna Bańkowska-Lukrza. Witam Panią doktor.
Witam Państwa serdecznie.
Pani doktor jest psychiatrą, psychoterapeutą, kierownikiem Centrum Zdrowia Psychicznego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. A to znaczy, że będziemy rozmawiać o naszych emocjach, które nami szargają. Dzisiaj troszeczkę bliżej albo rodziny, terapie rodzinne. Co się kryje pod tym pojęciem? To takie pojęcie, które się przewija przez media. Czasami mam wrażenie, że jest nadużywane. Co pod tym pojęciem się kryje?
Kiedy pan profesor poprosił mnie o spotkanie, zaczęłam się zastanawiać, jak państwu opowiedzieć, skąd się ta psychoterapia raptem w naszym świecie wzięła. Psychoterapia tak naprawdę najprościej jest to forma leczenia przez słowo. Ludzie mają tak, słowo może bardzo człowieka zniszczyć, albo może też go podnieść. Psychoterapia jest to sposób oddziaływania bez farmakologii za pomocą odpowiednich jakby schematów zachowania, nowych schematów zachowania dla osoby, która zgłasza się po pomoc. Chciałam Państwu powiedzieć, skąd się to w ogóle ta psychoterapia wzięła, bo to jest tak naprawdę taka trochę nowość, taki trochę efekt naszej cywilizacji. Otóż psychoterapia przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych, a zaczęła się rozwijać z bardzo niemedycznego powodu. Mianowicie w latach 20., 30., tak, i do lat 50. był bardzo duży napływ imigrantów do Stanów Zjednoczonych. Rosła coraz bardziej grupa osób, które miały ogromne trudności przystosowawcze. Ludzi, którzy zrywali swoje więzi w krajach pochodzenia, nawiązywali nowe relacje, mieli ogromne kłopoty z przystosowaniem się do nowych warunków, spotykali ludzi z innymi normami społecznymi, tak? Spotykali się ludzie, którzy zawsze mieszkali na terenie Europy z ludźmi, którzy zawsze mieszkali na terenie zupełnie innego kontynentu i stąd zaczęły wynikać tak różne ich problemy. Nie potrafili się znaleźć w nowych warunkach, tak? I stąd coraz częstsze korzystanie z pomocy wówczas opieki psychiatrycznej. I zaczęto się temu bardziej przyglądać. Okazało się, że nie wszystko da się wyleczyć za pomocą farmakologii, że poczucie osamotnienia, izolacji, takiej beznadziejności, bycia uwięzionym w nowym świecie, tak? Nierozumienia nowego świata spowodowało właśnie to, że potrzebny był tak naprawdę drugi człowiek, który by usiadł, zrozumiał, wysłuchał, tak? I właśnie dlatego, żeby to nie była tylko zwykła rozmowa, a żeby to było jak najbardziej leczące, wielu naukowców właśnie ze Stanów Zjednoczonych, na początku głównie, tak? Zaczęła się tym właśnie zajmować. I zauważyli rzeczywiście, że takie podejście empatyczne, spokojne, zrozumienie, pewien rodzaj zastępowania, przynajmniej czasowego, kogoś bliskiego, tak, dla takiej osoby, jest bardzo wspierające, jest bardzo odbudowujące. I dlatego rozwinęło się to, że tak powiem, bardzo szeroko. Jest całe mnóstwo nurtów w psychoterapii dotyczących osób tak indywidualnie, jak i również właśnie terapii rodzinnych, terapii nazywanych systemowymi, tak? Czyli mówimy słowo system, czyli system rodzinny. Jest coś takiego jak psychoanaliza, pewnie Państwu znana, słyszeliście Państwo o tym, terapia behawioralno-poznawcza, która jest nastawiona na rozwiązywanie, jak najszybsze rozwiązywanie problemów, z którym pacjent przychodzi i artykułuje ten problem. Humanistyczna, egzystencjalna, terapia gestalt, tak, jest całe mnóstwo różnych terapii. Myślę, że jak, jeżeli macie Państwo jakąś potrzebę, to każdy z Państwa znajdzie dla siebie odpowiedni rodzaj terapii. Dzisiaj umówiliśmy się z panem profesorem, że porozmawiamy właśnie o psychoterapii systemowej, czyli psychoterapii rodzinnej.
A jeszcze wracając, tak mnie to zaintrygowało. Rzeczywiście, no, Stany Zjednoczone to jest taki jakby tygiel różnych narodowości, różnych ras, różnych języków z samej Europy. No, Polaków wyjechało wiele tysięcy, którzy no, próbowali tą jakby tą Amerykę jakby takim swoim uczynić, swoim domem. I te trudności adaptacyjne, jeśli sąsiadem jest ktoś w ogóle z innej kultury, innej rasy, innej religii.
Innego języka.
Samotność jest takim dominującym chyba elementem, który tym ludziom doskwierał, a ja chyba, że pani doktor mnie tutaj poprawi, ja tabletki takiej fizycznej, takiej farmakologicznej na samotność jeszcze chyba nie wynaleziono.
Nie wynaleziono, natomiast jest coś takiego, albo jest ktoś taki, panie profesorze, to jest drugi człowiek, który nam dobrze życzy. Więc tak naprawdę na podłożu właśnie psychoterapii jest dobra relacja z drugim człowiekiem i wysłuchanie jego potrzeb.
No, u ludzi, którzy przyjechali, no, przesiedlili się w określonym wieku, z określonych no, jakby kręgów rodzinnych, no, jest to zrozumiałe. Natomiast przenosimy się do tu i teraz, przenosimy się do Białegostoku, przenosimy się na Podlasie. No, nikt tutaj nigdzie nie wyjechał. Jesteśmy, mieszkamy tutaj. Rodzina jest w zasięgu podróży autobusem, samochodem. Też telefony mamy w tej chwili wszechobecne. Dlaczego też ta terapia nas dotyczy?
Terapia jest dlatego nam potrzebna, ponieważ rodzina jest pewnym systemem. Jest pewnym zlepkiem różnych osób. Z różną przeszłością, z różnymi nawykami, z różnymi przekonaniami. I jak to żartują moi znajomi, mąż to nie rodzina, tak? A dzieci już tak, tak? Więc spotykają się dwie osoby, czasami o bardzo różnym właśnie pochodzeniu, o różnych wzorcach, o różnych zachowaniach. A chciałam panu profesorowi powiedzieć, że nie tylko w Stanach...
Ale mówią tym samym językiem.
Tak, to prawda, ale mają różne doświadczenia życiowe. Ja mam takie myślenie, że wiele cierpienia nadal w naszym kraju, w naszym regionie jest dlatego, ponieważ nasi przodkowie mieli bardzo trudne życie. Są to ludzie, którzy przeżyli wojnę lub byli wychowywani przez ludzi, którzy przeżyli wojnę, którzy przeżyli stratę rodziny, majątku, którzy bali się o swoje życie, bali się o swoje dzieci. I tak sobie myślę, że to też ma ogromny wpływ na nasze dzisiejsze funkcjonowanie i na to, z jakich rodzin wychodzimy. Że ta wielka trauma, tak, wojenna, pierwszej wojny i drugiej wojny, to jest jednak jeszcze pokłosie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wychowali nas ludzie, którzy nauczyli się, jak przeżyć. Nikt nie patrzył, panie profesorze, na to, czy dziecko jest szczęśliwe, czy jest uśmiechnięte, tylko trzeba było walczyć o byt, żeby dziecko miało co jeść i żeby miało się w co ubrać. Więc tak naprawdę patrzenie, czy dziecko jest szczęśliwe, czy jest nieszczęśliwe, czy ma jakieś potrzeby inne niż podstawowe, nie było na to ani czasu, ani przestrzeni. Więc myślę, że jesteśmy taką populacją, która do tej pory też właśnie nie miała czasu i miejsca, żeby jakby budować tak jakby swoje życie, patrząc przez pryzmat własnych, indywidualnych potrzeb, chęci, marzeń, tak? Trzeba było przetrwać. Więc myślę sobie, że mamy prawo nie potrafić, być otwarci, mamy prawo nie umieć być blisko z drugim człowiekiem, mamy prawo nie rozumieć innych ludzi, dlatego, ponieważ nikt nas tego nie nauczył. I czasami jest tak, że jeżeli mieliśmy sami to dzieciństwo trudne, to wchodzimy z tym pseudo-bagażem, pseudo-majątkiem, pseudo takim, że tak powiem, nadmiarem, tak, doświadczeń, które powodują w dorosłym życiu, że trudno nam się porozumieć z drugim człowiekiem. I teraz, jeżeli pochodzimy z różnych trochę światów, tak, to tym bardziej jeszcze jest to pewna mieszanka, tak, emocji, a poza tym jeszcze musimy pamiętać, panie profesorze, że jeszcze zazwyczaj, tak, jakby mamy do czynienia w rodzinie, że jest to mężczyzna i kobieta, tak, kolejne, tak, jakby kolejne
różnice,
inne postrzeganie, prawda, tak, co się zazwyczaj dzieje, tak, kobieta mówi zazwyczaj domyśl się, tak, a mężczyzna mówi nie będę jadł, tak, to taki jest, tak, jakby konflikt, tak, kobieta uważa, że mężczyzna powinien się domyślić, a on nie ma takiego przycisku, żeby się domyśleć, tak, a mężczyzna się obrazi, to mówi, ja nie będę jadł, tak, więc...
Co w takiej sytuacji?
Co w takiej sytuacji? No myślę, że zjeść chyba jednak. Myślę, że jednak zjeść, bo jest to karanie samego siebie. Ale chciałam też państwu powiedzieć, mając na względzie początek, że najważniejsza jest rola matki. Małe dziecko do 3 roku życia potrzebuje tak zwanego jednego obiektu. Zazwyczaj jest to matka. Dziecko nie potrzebuje żadnych innych osób. Potrzebuje być bezpieczne i najedzone. Powyżej 3 roku życia dziecko zaczyna postrzegać, że są inni ludzie na świecie, że są inne dzieci na świecie i dzieci zaczynają mieć potrzeby społeczne. Czyli zaczynają się rozglądać. Mama jest wtedy ideałem, tatuś jest ideałem, są bardzo mądrzy, mają super, jak cokolwiek by nie byli, tak? Czy byliby tak dobrymi rodzicami, czy rodzicami chłodnymi, są bardzo dużym autorytetem. A później ta osoba rośnie, jest nastolatkiem, zaczyna postrzegać świat zdecydowanie szerzej, zaczyna widzieć, że w innych rodzinach jest inaczej, że w innych rodzinach nie ma przemocy, albo że inni nie boją się swoich rodziców, albo nie boją się swoich mam, albo że mają większe przywileje i wtedy zaczynają się kłopoty. I nie zgadzam się na to, żeby taką osobę, która się buntuje, zazwyczaj jest to właśnie nastolatek, żeby delegować na terapię, żeby mówić, że dziecko jest, nie wiem, nieposłuszne, tak? Bo zazwyczaj jest tak, że system rodzinny wymaga wtedy pomocy.
Czy system jest na to przygotowany? Czy my jako lekarze, szczególnie psychiatrzy, psychologowie, są w stanie to zidentyfikować? Bo tutaj jakby mamy tak problem w dorosłych, bo to dorośli, tak, mają ten bagaż, tak, jakby jest to jakby wypanowane w nastolatku, który i mamy jakby rozdział taki, z jednej strony no, dorośli, i dziecko, które trafia do psychiatry dziecięcego, jako trudne to dziecko, takie problematyczne, do psychologa, a specjalista od dzieci już tych rodziców nie dostrzega.
Ja myślę, że to jest różnie, że coraz więcej właśnie moich kolegów jest i psychiatrami, i psychoterapeutami. Mamy też pomoc psychologów, którzy też się szkolą w zakresie psychoterapii. Więc myślę, że z tym jest coraz lepiej. Ale na pewno wymaga to też takiej trochę, powiedziałabym, pokory ze strony rodziców, tak? Że jeżeli dziecko się buntuje, to zazwyczaj jest, jeżeli to nie dotyczy tylko szkoły, tak, albo tylko jakiegoś nieszczęśliwego związku nastolatka z nastolatkiem, tak, że skoro się buntuje, to nie ma nic gorszego niż delegowanie dziecka do bycia chorym. I muszę panu profesorowi powiedzieć, że zdarzyło mi się kilkakrotnie, tak, podczas mojej pracy, że rodzina przychodziła my tak jakby delegując właśnie, że my jesteśmy normalną rodziną, my jesteśmy wszyscy mądrzy, my mamy, jesteśmy dobrze usytuowani i proszę zrobić porządek z naszym dzieckiem. Po pierwsze, taka terapia nigdy nigdy nie jest skuteczna, ponieważ dziecko wtedy usiądzie obrażone i mówi, to niech pani mnie teraz leczy, tak? W ogóle nie ma motywacji, wręcz przeciwnie. Natomiast rodzice wtedy umywają ręce, tak? Wtedy oni mają takie poczucie, że oni są ci dobrzy, a to dziecko jest to złe. A zazwyczaj jest tak, właśnie z powodu między innymi tej naszej historii, o której państwu mówiłam, czasami możemy czegoś nie wiedzieć, możemy czasami czegoś nie umieć, możemy czasami być za ostrzy, możemy czasami być za łagodni, tak? W stosunku do nastolatków, więc myślę, że taka terapia dla wszystkich jest sensowna. Jest to terapia tak zwana krótkoterminowa, czyli to nie jest, nie wymaga wielu miesięcy terapii. Zazwyczaj rodzina przychodzi i przynosząc ze sobą problemy, które są takie największe, najbardziej ciążące im w rodzinie.
Jak taka terapia wygląda? Jak to wszyscy siadają przy okrągłym stole i dyskutują, a moderatorem dyskusji jest terapeuta?
Uczono mnie, że nie ma stołu, tak? Że nie ma stołu. Natomiast bardzo ważne jest, żeby w gabinecie, panie profesorze, żeby wszystkie krzesła były takie same. Czyli wszyscy są jakby klientami, wszyscy są pacjentami, tak? Nie ma czegoś takiego, że dziecko usiądzie na stołeczku. Wszyscy mają takie same prawa. I zazwyczaj, takie jest moje doświadczenie, a zajmuję się tym już kilka dobrych lat, że zazwyczaj wymaga to lekkiego wsparcia pozycji tego nastolatka. Tak? Czyli na zupełnie neutralnym gruncie, gdzie rodzic nie jest rodzicem, a dziecko nie jest dzieckiem, bo to nie może być terapia w domu, to musi być terapia w gabinecie, żeby wszyscy byli pacjentami, tak? Rozmawiają, tak? Rozmawiają z zupełnie obcą osobą, która z założenia wszystkim życzy dobrze, tak? Jest bezstronna i łatwiej jest wtedy, tak? Zawiązać pewien układ, tak? Jakąś umowę, tak? Której będzie dotrzymywał i ten nastolatek, tak? Jakby i ci rodzice, którzy czasami właśnie byli zbyt restrykcyjni albo właśnie powodowali to, że dziecko, że nie zauważali potrzeb, tak? Dziecka i dziecko też się niekomfortowo czuło, tak.
Czyli taka przestrzeń identyczna, tak, krzesła, tak. Jakby powodują takie, że mamy do czynienia z równouprawnieniem.
Tak jest.
To u nas
tak
w studiu troszeczkę jest chyba też niedobrze, bo goście siedzą na innych krzesełkach, prowadzący na innych. Mikrofony mamy inne. Nie wiem, ojciec Mateusz na to, tak, czy to nie wśród naszych gości nie powoduje jakiegoś tam dyskomfortu, ale kolor jest podobny.
Tak jest, więc znaczy ja się czuję komfortowo, panie profesorze. Na szczęście nie widzę, że mam krzesełko trochę inne, tak? Ale myślę, że przy naszej rozmowie to nie ma znaczenia, ale przy psychoterapii naprawdę ma.
Czy do tej psychoterapii oczywiście cała rodzina, czy to jest jakby, jeśli powiedzmy jest rodzina wieloosobowa, problem jest z jednym nastolatkiem, ale jest jeszcze starszy.
Wszyscy. Zostawiamy tylko małe dzieci, tak? Jak małe dzieci, które tego nie zrozumieją, tak? Które będą miały poczucie napięcia. Małe dzieci, tak powiedzmy, do 10 roku życia. A wszyscy starsi, tak? Jakby członkowie rodziny, musi iść cała rodzina.
Czy to długie takie terapie, czy to są jedne spotkanie, czy to wielokrotne? I co decyduje o tym, o długości tej terapii, rozmów? Kiedy możemy powiedzieć, że terapia jest efektywna?
Miernikiem jest narastający komfort rodziny. Że rodzina czuje, że już tak, że jest lepiej, tak, że ponieważ wszyscy mają taką samą możliwość wypowiedzenia się, tak? Bo są tylko i wyłącznie pacjentami, takim wzorcem do zakończenia terapii jest to, że rodzina mówi, dziękujemy pani doktor, już jest dobrze, tak? Jakby tu, myśmy trochę zmienili swoją postawę, tak? Nauczyliśmy się lepiej komunikować, tak? Już mama usłyszała od dziecka, bo już się mniej boi powiedzieć w gabinecie, że mama na przykład krzyczy za mocno, tak? Że gdyby to powiedziała ciszej, tak? Że gdyby tego nie powtarzała, tak? To łatwiej by mi było coś zrobić, więc podczas takich spotkań rodzina słyszy o swoich potrzebach. W domu jest to bardzo trudne, a tutaj jest na to czas i przestrzeń, tak? I ktoś też kontroluje, żeby wszyscy mieli takie same prawa, tak? Czyli żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć i żeby wszyscy opowiedzieli o swoich potrzebach tak naprawdę. Czyli to jest takie trochę przebudowywanie tej rodziny, żeby wewnątrz niej było wszystkim bezpieczniej.
A troszeczkę może bo pytanie teraz kiedy? I teraz to może jakby nie na miejscu jest, bo myśmy powiedzieli, jak terapia wygląda, ile ona trwa. Natomiast kiedy zwracać się o pomoc? W którym momencie? No bo jakoś nie wyobrażam sobie sytuacji, że no, humor nastolatka, który jest rzeczą oczywistą, że coś mu tam się, jakieś niepowodzenie w szkole, w sympatii, tudzież w rodzinie jest, a to nie najnowszy model telefonu nie został zakupiony i to powoduje już eskalację napięcia. W którym momencie powinniśmy jakby próbować zwracać się o tą pomoc?
Myślę sobie, że wtedy, kiedy rodzice mają takie poczucie trochę bezradności, tak? Że trudno jest się skomunikować z tym nastolatkiem, tak? Wiecie państwo, to jest tak, że uczą nas teraz, że nastolatki mają prawo pyskować, tak? Mają prawo mieć złe samopoczucie, mają prawo, tak, być nieszczęśliwe bez powodu. Pan profesor jako neurolog, tak, przecież też tak uczy nas, że mózg się przebudowuje wtedy, że tak naprawdę oni się, te nastolatki się męczą tak troszkę z życiem i ze światem, że mają plac budowy tak naprawdę, że to się wszystko przebudowuje, mózg się rozwija bardzo intensywnie, że przez 5 minut nastolatek chce być dorosły i odwalcie się, a za chwilę chce być synkiem albo córeczką, tak, i chce, żeby mama go przytuliła i pożałowała. Więc myślę sobie, że wtedy, jeżeli państwo macie taką trudność, tak, że jakby że narasta taki opór, że narasta niezrozumienie, że państwo sami czujecie się w takim dyskomforcie, tak? Że czujecie taką dużą, no może nie przepaść, ale taką, jakby taką dużą, taki nadmierny dystans może, który trwa, że to nie jest sytuacja pojedyncza, tylko że to jest, że coś narasta, tak? To myślę, że to jest chyba taki moment.
Panie doktor, to nie jest też tak, że my w tej chwili troszeczkę jakby łagodniejemy i dyscyplina to jakby prowadzi do systematyczności, do pewnych wyrobienia nawyków, czy nawet prozdrowotnych. A taka wolność, taka łagodność raczej doprowadza do rozprężenia. Czy to nie powoduje, że my problemy, dzieci nasze zaczynają mieć problemy, ponieważ my jesteśmy za łagodni. Nie mówię tutaj już jakimś takim w pasku, który wisi na ścianie i cały czas przypomina o tym, że jest pewien rygor w domu, ale czy ta dyscyplina nie jest takim jakby czynnikiem dla nastolatka motywującym?
Tak sobie myślę, że w różnych rodzinach jest bardzo różnie. Że pamiętajcie państwo, że to jest to, czego nie widać. Moje doświadczenie jest takie, że w wielu rodzinach jest przemoc psychiczna, że rodzice niekoniecznie wspierają. Miałam dzisiaj taką panią, która, tak, której tato mówił, po co ci studia, tak? Po co masz się rozwijać, po co masz siedzieć na tyłku, siedź w domu, tak? Albo nie poradzisz sobie, tak? Już nie chcę przytaczać jakichś takich ostrzejszych, tak, przykładów, tak? Ale jest tak, że czasami właśnie zamiast poprosić, tak? Jakby w domu jest ogromne napięcie. które trwa. Rodzice są ze sobą skłóceni, jest ogromne napięcie i przez to dzieci stają się w pewien sposób niewidzialne. Tak? Czyli dzieci uczą się rezygnować ze swoich potrzeb, uczą się być przezroczyste, starają się zadowolić swoich rodziców też swoim kosztem, co też budzi w pewnym jakby no długofalowo, tak, budzi niskie poczucie własnej wartości, tak, budzi takie poczucie bycia niekochanym, bycia niechcianym, tak, zresztą tak jak mówiliśmy na początku, że słowo może zniszczyć człowieka, więc tak, niewspieranie dziecka jest przemocą, agresja wobec dziecka też fizyczna czy psychiczna to też jest przemoc, tak, odzywanie się do dziecka, karanie go też jest przemocą. Pozostawienie go samego, bez opieki, taki właśnie wolny nastolatek, tak, on korzysta z tego oczywiście, ale też jest przez to nieszczęśliwy, tak, bo ma takie poczucie, że rodzicom nie zależy zupełnie na tym. Tak, mamy teraz takie, jak pan profesor mówił, nadopiekuńcze, tak, mamy, które nie pozwalają dorosnąć. Mamy, które wszystko wiedzą lepiej. Mamy, które potrafią nakładać czapkę i rękawiczki, tak, 20-kilkuletniemu mężczyźnie. I to jeszcze w towarzystwie studentów. Miałam taki przykład, tak, pana, który, doktora, który uczył nas na studiach. I przychodziła mama i brała go za rękę i prowadziła, tak. Więc tak, mamy też przykłady, mamy czy taty, takich właśnie, takich opuszczających, tak, takich, którzy się potrzebami dziecka nawet już w dzieciństwie na przykład nie zajmują, tak. Jest takie zjawisko, jak zjawisko matki schizofrenogennej, tak, czyli mamy, która daje tak zwany podwójny komunikat. Czyli mama mówi, jak zrezygnujesz ze swoich potrzeb, tak, to ja cię nagrodzę, ale ja wiem, co jest dla ciebie lepsze. Tak? To jest taka mama, która kupi dwie koszule i mówi do syna, widząc go w jednej z nich, a czemu nie tamta? Tak? Czyli cokolwiek by nie zrobił, zawsze jest źle. Tak? Więc ten taki sposób przywiązania od dzieciństwa jest bardzo ważny. Czyli te problemy, one się tworzą przez lata, a dopiero potem wybuchają trochę, tak jak taki wrzut, tak właśnie za pomocą niegodzenia się tych naszych nastolatków, tak, i wtedy ten system rodzinny jakoś musi się ujawnić, tak, jakby, i warto, żeby się było skorygować, bo terapia jest po to, żeby wszystkim członkom rodziny było lepiej, żeby czuli się bezpieczni i zrozumiani, i żeby byli bliżej siebie.
A tak czysto praktycznie widzimy, że w komunikacji pomiędzy rodzicami, pomiędzy dzieckiem, tudzież czasami wkraczają jeszcze dziadkowie i tak praktycznie, gdzie i kto powinien się zgłosić, czy to, bo trudno, jeśli takie jest naprężenie, trudno oczekiwać, że cała rodzina jednomyślnie orzeknie, że idziemy na terapię. Od kogo najlepiej, jak taka inicjatywa szukania pomocy wyjdzie? Kto jest takim najbardziej efektywnym w poszukiwaniu pomocy?
Ten, kto się nie boi zmiany, tak? Ten, kto się nie boi, tak, jakby ujawnić tego, co się dzieje w domu. Bo jest wiele rodzin, które nie mają takiej odwagi, tak? Mają takie poczucie, że inni ich ocenią, albo ktoś się dowie, tak? Na przykład, że tato pije, tak? Albo że tato, tak? No, jest przemocowy, tak? Więc myślę, że no, każdy, kto w końcu stwierdzi, że już trochę, że może szkoda, tak? Że może szkoda marnować te relacje, tak? Że może szkoda czasu, że wszyscy są jakby tak nieszczęśliwi, że to nie jest dobry i bezpieczny dom.
A w takiej terapii szukamy w centrach zdrowia psychicznego? Czy to jest dobre miejsce przy obecnej takiej strukturze reformy, bo kiedyś były poradnie, kiedyś był szpital. Czy centrum zdrowia psychicznego jest takim dobrym miejscem, do którego można się zgłosić z prośbą o pomoc?
Myślę, że tak. W naszym centrum mamy też psychoterapeutów. Ich grupa się coraz bardziej zwiększa. Wielu, jak powiedziałam, psychiatrów też ma uprawnienia psychoterapeuty. I jak najbardziej. Ale też myślę, że warto jest trafić do kogoś, kto się tym zajmuje, tak? Kto się tym zajmuje, no bo, znaczy kto się zajmuje tym i jakby z psychoterapią to jest tak, że warto jest trafić do kogoś, kto czuje temat, tak? Czyli nie tylko szkołę, ale do kogoś, kto się tym po prostu lubi zajmować. I my się tak trochę dzielimy, tak? Że a ten jest z takiej szkoły, a ten jest z takiej szkoły, tak? Psychoterapii. Ktoś mówi, że lubi pracować na przykład z młodzieżą, ktoś lubi pracować z rodzinami. No ja należę do tych, którzy lubią, bo lubię dynamikę właśnie, tak? Lubię dynamikę tego rodzaju pracy, tak? I jeżeli chodzi o mnie, to jak najbardziej.
Jakiś taki przykład spektakularny z poprawy relacji tak w rodzinie, aby zachęcić słuchaczy, którzy mają problem, a jednocześnie jakby brak im jest wiary w to, że na te problemy rodzinne, na dysfunkcyjność rodziny, że w ogóle można cośkolwiek pomóc. Taki optymistyczny taki przykład, żeby zachęcić słuchaczy do poszukiwania pomocy.
Tak sobie myślę, że chyba taki właśnie taki pomysł nastolatek, 18 lat, rodzina mieszkająca pod Białymstokiem, tak, i on nas jakby nie słucha, tak, on przychodzi kiedy chce, tak, on nie szanuje naszych potrzeb, tak. A tak naprawdę, tak, widzę, że strasznie fajny młody człowiek, tak, jakby taki. I rodzina jest tak bardzo zaniepokojona, tak, bo on po prostu nie słucha, ma swój świat, tak, jakby nie wpuszcza nas do niego, tak, taki jest, tak się izoluje, tak, no i tak, nie przychodzi na czas, więc właśnie, tak, tu jest konflikt, bo ja nie śpię całymi nocami, tak, jakby, tak. No więc żeśmy właśnie, tak, pracowaliśmy z młodym człowiekiem nad tym, co to znaczy, że mama nie śpi, tak. Co to znaczy, że ktoś w nocy nie śpi. Co to znaczy, że ktoś musi rano pójść do pracy, a całą noc nie śpi. Co to znaczy, że ktoś się martwi o bliską nam osobę, tak. I tak naprawdę postawienie go w takiej sytuacji, takiego dyskomfortu. Spróbuj, zobacz, mama nie jest z kamienia, mama nie jest z żelaza, tak. Że ty masz takie poczucie, że masz 18 lat i już wszystko możesz, tak. Ale żyjesz w tym systemie, który jest, tak, który, że powiem, cię wychował, tak, i to są jakoś żywi ludzie. No i pomysł był taki, że tak, a z kolei syn mówi, no dobrze, ale gdyby tato mi dał samochód, to ja bym przyjeżdżał na czas, bo to chodziło też o to, tak, że on gdzieś tam wolał zostać w mieście, niż w nocy jechać. No tato mówi, ale ty jesteś szalony, tak, i ty rozwalisz samochód. A ja byłem najlepszy na kursie, tak, prawa jazdy. No dobrze, no to teraz, jak, tak, więc negocjacje były takie, tak, że, no dobrze, no to jak ty teraz zaczniesz, postarasz się, pokażesz, że ci zależy, tak, to tato zaryzykuje, że da ci samochód, tak. No i takie właśnie, to było takie przybliżenie stanowisk, tak, pomalutku. Kolejny tydzień, tak, młody zachowywał się tak, jak rodzice marzyli, czyli mama nie miała stresu, tak, jakby, że spała, więc nie narastała też taki jej żal i takie poczucie niezrozumienia, tak, więc mama była wyspana, tak, więc była spokojniejsza, tak, tato też, tak, nabierał takiego zaufania, że młody człowiek wywiązuje się z tego, tak, czyli można się z nim umówić. No i teraz już tak, to taka była pierwsza z moich rodzin, dlatego może tak bardzo mi tak zapadła w pamięć. No w każdym razie wszystko dobrze się skończyło, tak. Młody człowiek nigdy nie rozwalił tego samochodu, tak. Rodzice tak nabrali większego zaufania. Syn się czuł też kochany, no bo skoro tato, to było lat temu ze 20, więc skoro tato pożyczył samochód, no to też było coś wtedy, prawda, wielkiego, też czuł się doceniony. No wiem, że wszystko dobrze się skończyło, zdał maturę, tak jakby skończył studia, tak spotykam czasami któreś z rodziców, tak i zawsze miło wspominamy to nasze spotkanie i te właśnie negocjacje dotyczące powrotu do domu.
Tym oto optymistycznym akcentem będziemy kończyć nasze spotkanie, a też z takim przesłaniem, nie wiem, czy pani doktor się z nim zgodzi, żebyśmy nie wstydzili się prosić o pomoc, ponieważ tylko konsekwencje tego braku pomocy i zamykanie się z własnym problemem, z samym sobą nam nie pomoże, ale też i da taki dyskomfort też, a też jakby popsuje nasze relacje, nie tylko w rodzinie, ale też z najbliższymi znajomymi, popsuje nasze relacje też w pracy. Będzie miało to takie długofalowe skutki, a wystarczy tylko zwrócić się i wyartykulować, że potrzebujemy pomocy.
Jak najbardziej. Panie profesorze, ja mam takich kilka, że tak powiem, złotych myśli, jeżeli mogę na koniec. Chciałam państwa jakby uspokoić, jako rodziców, tak, jako członków rodzin, że po pierwsze nikt nas nie uczył, jak być rodzicami. Zawsze jesteśmy najlepsi, jak potrafimy być. Że sama rodzina, tak, też ma pewne zdolności terapeutyczne sama dla siebie. Że właśnie wystarczy troszkę więcej czasu. Uczono mnie, że dziecko mówi o sobie w 4 godzinie spaceru. Czy pan profesor był kiedyś z którymś z synów na spacerze 4 godziny?
Dłużej. Zdarzało
się. Dłużej. W porządku, tak?
Z Kubą nawet dzisiaj się wybierzemy jeszcze na spacer. Co prawda nie są to 4-godzinne spacery, ale zawsze wieczorem chodzimy na spacer.
Więc jeżeli państwo chcecie coś się dowiedzieć od swojego dziecka, to weźcie na spacer dłuższy niż 4 godziny, tak? Żeby była, nie wiem, wspólna herbatka, tak? Żeby miały też te dzieci wspólne wspomnienia. Łatwiej będzie państwu też budować, usłyszeć od nich to, co jest dla nich ważne. Dzieci są bardzo dzielne. Dzieci kochają swoich rodziców. Państwo też kochacie swoich, swoich rodziców. Proszę pamiętać też, że miłość i nienawiść to jest jak orzeł i reszka, że nie można kogoś nienawidzieć, jak się go nie kocha, tak? Jakby, że to jest też takie bardzo ważne, że jak wam nastolatki mówią, cię nienawidzę, to znaczy, że cię kocham, tylko jestem w tej relacji tu i teraz nieszczęśliwy. Proponuję państwu, żebyście przytulali swoje dzieci. Żebyście państwo chwalili swoje dzieci, bo każdy lubi być chwalony, nawet ten dorosły, nawet ten twardy człowiek lubi być chwalony, że nawet takie dzieci, tak, trochę chuliganowate, tak, jak pani w szkole, tak, złapie takiego i mu powie, to ja mam takie o tobie dobre mniemanie. Trochę naciągając, tak? Ja widzę, jaką ty masz ważną pozycję wśród kolegów, tak się z tobą liczą. Mówimy o takim prawdziwym chuliganku, tak? I jak pani powie, to ja mam o tobie takie dobre zdanie, a ty taką głupotę zrobiłeś, no to to jest... On się poczuje, że wszyscy na niego, tak? Wszyscy go krytykują, a pani go pochwaliła, że w pani oczach jest jakoś dobry, tak? Każdy to lubi, więc ucieszy się, że pani go widzi w nim, tak, jakieś dobre cechy, więc znajdujmy te dobre cechy, ale chwalmy te nasze dzieci. Jedna moja pacjentka mówiła, że była zawsze dobrą uczennicą, tak, a jak posprzątała domek, jeszcze była w podstawówce i pytała mamusię, czy ładnie posprzątałam, ta mamusia mówiła na 3+. Tak? Więc i mówi, całe życie nienawidzę sprzątać. Tak? No bo 3+, to co to, tak, dla takiej dobrej uczenniczki, tak, dla dziewczynki, było to po prostu przykre, tak? Zwłaszcza, że wiadomo, że pracowała przez, tak, starała się jak najlepiej. No i to, o czym mówił pan profesor, że trzeba też stawiać granice, że nie wszystko, tak, dla dzieci, że gdzieś są jakieś nasze normy, jakieś potrzeby też dorosłych i żeby też dać im odczuć, że nie jesteśmy ze spiżu, że też mamy swoje emocje, że też nam jest przykro, jak się ktoś źle zachował, że też mamy swoje potrzeby i myślę sobie, że właśnie, że to jest ważne, żeby nie być takim, też takim niedostępnym, żeby oni też poczuli, tak, że nie wiem jak pan profesor, ale ja jak byłam małą dziewczynką, to wydawało mi się, że dorosły wszystko wie, wszystko umie, nie ma żadnych problemów, tak, i miałam takie wrażenie, że jak już będę dorosła, to będę też wszystko umieć, a już jestem, że powiem, nawet bardzo dorosła i wcale to tak nie jest.
Znaczy nie wiem, jak to być dziewczynką, nigdy dziewczynką nie byłem, ale myślę, że to też jest jakby dobry moment, żeby pochwalić, że audycja nasza została przez ojca Mateusza i Kubę poprowadzona na piątkę, chyba że mamy sześciostopniową skalę, to na szóstkę, a pani doktor nam rewelacyjnie to wszystko przedstawiła i też w sposób taki życia wzięty, taki jakby, bo to są drobiazgi, o których my, rodzice, dziadkowie, zapominamy o tym, żeby osiągnąć, poprawić te relacje poprzez dobre słowo, które może wiele nam pomóc. Niestety nasza audycja, mimo tak dynamicznego przebiegu, ma swoje określone ramy czasowe. Musimy kończyć. Moim i Państwa gościem była pani doktor Anna Bańkowska-Luksza. Dziękuję, pani doktor.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
A panią doktor, jako psychiatrę, psychoterapeutę, na co dzień spotkacie w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
Pytanie do specjalisty.